Mamy dziś taką okazję, żeby dziękować Bogu za świątynię. Byłem małym dzieckiem, to niezbyt lubiłem przychodzić do świątyni. Bardzo się nudziłem, bo byłem dzieckiem i nie widziałem tej wartości, jaką w tej chwili dostrzegam. Gdyby nie ta świątynia, gdyby nie ta przestrzeń, w której mogłem spotykać się z czymś, co przekracza wszelką przestrzeń, z samym Bogiem, to moje życie może niewiele by przypominało życie jakiegokolwiek ssaka na tym ziemi. Człowiek nabiera tutaj niezwykłych perspektyw i właściwego odniesienia do siebie, do innych ludzi, do Boga, odkrywa cel, sens swojego życia przy tych słowach i przy tym stole. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, bracia i siostry, o taką wizję Ezechiela, proroka Ezechiela. On prawie 10 rozdziałów poświęcił swojej księdze tej wizji świątyni, którą według praw architektury, czy nawet fizyki, nie dałoby się w ogóle wybudować. Tak więc niektórzy interpretatorzy nawet łamali sobie głowy, o co tu chodzi, czytając te teksty. Ale właśnie w dzisiejszym fragmencie anioł, prowadzając Ezechiela, w końcu prowadzi go na jakiś dziedziniec wewnętrzny. Co to za dziedziniec wewnętrzny? Na pewno usłyszeliście takie sformułowanie dzisiaj w pierwszej lekcji. Chodzi o to, że właśnie anioł, właśnie ta istota duchowa posłana przez Boga, wprowadza nas również nie tylko do świątyni, ale też w taki głębszy wymiar tej przestrzeni. Pokazuje nam coś bardzo wewnętrznego, coś bardzo głębokiego. I że właśnie tylko Bóg potrafi człowiekowi pokazać taki wymiar, taką rzeczywistość. Coś bardzo wewnętrznego, tak że człowiek również przestaje być powierzchniowy w zderzeniu się z tą rzeczywistością. I od razu drugie czytanie wyjaśnia nam, że ta wewnętrzność polega na tym, na zmianie optyki, na zmianie spojrzenia, żeby nie widzieć tylko tych murów, nie? Tylko właśnie dostrzec w tych murach też człowieka, drugich siedzących obok mnie, czy stojących. I dlatego Paweł mówi, wy jesteście świątynią Bożą. I nagle jest taki przeskok pojęciowy, bo człowiek świątynia to myśli mury, a to Bóg mówi, to wy jesteście świątynią. Dzisiaj w Ewangelii też poświęconej w sumie na to poświęcenie świątyni, jakby z tej okazji, nie usłyszeliśmy ani jednego słowa o świątyni. Jezus wchodzi do Jerycha i spotyka się z jakimś człowiekiem, Zacheuszem, człowiekiem niskiego wzrostu, ale wysokiej pozycji społecznej. Idzie do niego do domu, rozmawiają, co się dzieje. On nagle wzruszony postanawia wynagrodzić innym wszystkie krzywdy. I ani słowa o świątyni. I to może nas dezorientować, dlaczego Kościół zaproponował taką Ewangelię. Akurat wtedy, kiedy mamy dziękować za to, że w ogóle są jeszcze kościoły w tym kraju, w tym świecie, że możemy się tu gromadzić, posiedzieć, pomodlić się, oddać wszystkie swoje winy i przyjąć również ciało i krew Chrystusa, tak żeby nasze istnienie było przedłużone w wieczność. A tu ani słowa o świątyni. Spójrzmy bliżej tej Ewangelii w oczy, tak jakby się patrzyło prawdzie w oczy. No cóż, mamy tego Zacheusza. Zacheusz był człowiekiem, którego, wydaje się, nikt nie lubił. Z racji pełnionego urzędu był celnikiem. To zupełnie inny wymiar tego stanowiska, niż dzisiaj moglibyśmy to pojąć. To nie ktoś, co stojący na granicy państwa. Celnik to był przede wszystkim człowiek, który ściągał pieniądze dość w sposób nieuczciwy z innych. I był osobą z nienawidzonego porządku, chociaż ten porządek nazywał się wówczas Pax Romana, pokój rzymski. Ale to nie był tak naprawdę Pax Romana. Ten człowiek, Zacheusz, nie był lubiany. I myślę, że on sam siebie też nienawidził. Po takiej głębszej, wewnętrznej analizie jego osoby można dojść do takiego wniosku. Świat, w którym on żył, był tak deprawujący, że aby przetrwać, ten człowiek musiał stać się, no, powiedzmy, draniem, kanalią życiową. Takim człowiekiem, który sam sobą nawet gardzi. Dlatego, że wyzyskuje innych. Myślano o nim na pewno, że jest zdziercą, draniem, oszustem. I on sam wcale nie miał o sobie lepszego zdania. Żył pogardą z dnia na dzień. Bo pogardzano nim i on pogardzał innymi. żył pogardą, bo nic w życiu nie uczynił dobrego. Jak to w krótkich zdaniach zresztą później wyjdzie na jaw. Świat jest zły, bracia i siostry, to prawda. I wydaje się, że jak będziemy czynili źle, to się utrzymamy na powierzchni. To jest pierwsze przekazanie tego świata i wszyscy go testujemy. Ale kiedy ulegamy takiej presji świata i zaczynamy czynić źle, ponieważ świat jest zły, to wtedy idzie na dno nasz szacunek do samych siebie i wcale się lepiej nie czujemy, wręcz przeciwnie. Na pewno znacie wielu ludzi, którzy z lęką przed stratą, na przykład materialną, zaczęli oszukiwać albo kraść, kombinować, żyć w nieuczciwości i udało im się. Zostali życiowymi cwaniakami, ale jednocześnie wewnątrz nich samych pojawiła się pogarda. Znienawidzili się za to, że nie mieli odwagi być uczciwymi. To jest nieodłączna konsekwencja właśnie bycia cwaniakiem. Człowiek nie ma wtedy szacunku do siebie. Nienawidzi siebie, chociaż może nie być świadomy tego. Kiedy czynisz coś złego, kiedy żyjesz w taki sposób, że żyjesz kosztem innych, kosztem ich szczęścia, kosztem ich czasu, kosztem ich odpoczynku, wykorzystujesz ich, kosztem ich miłości, kiedy wykorzystujesz innych w jakikolwiek sposób, to się to uda. Ale wewnątrz ciebie może nastąpić ogromna pogarda, z którą sobie nie poradzisz już. Ze wszystkimi możesz sobie poradzić, ale z pogardą nie. Może nastąpić nawet coś takiego jak wstręt do samego siebie, niechęć do patrzenia w lustro, nienawiść do siebie. Pojawia się poczucie winy, ono jest oczywiście trudne, więc się je tłumi, zalewa, odurza czymkolwiek, ale ono jest. Te wyrzuty sumienia raz po raz dają sobie znać. Wewnętrzne oskarżenia, potępienia. I ta Ewangelia dzisiaj pokazuje też, że stracić szacunek do samego siebie jest to jedna z największych strat, jaką człowiek może ponieść w życiu. Ale Zacheusz myślał, tak sobie możemy dzisiaj to zrekonstruować, że lepiej stracić szacunek do siebie, niż stracić materialnie, czy stracić szacunek, jakiś lęk, przynajmniej prestiż społeczny. Lepiej stracić poczucie godności, niż przestać się liczyć w oczach innych. Właśnie tak się zdarza do dzisiaj w życiu różnych ludzi, że człowiek wybiera raczej zło i źle żyje, bo tak jest łatwiej, ale wtedy trudniej mu znieść siebie. Może nawet nie może znieść siebie i o tym już nie myśli, bo żyje zewnętrznie, nie żyje wewnętrznie. Trzeba by jakiegoś anioła, żeby wprowadził go do wewnętrznego przedsionka, żeby uświadomił mu jego uczucia, jego myśli, jego wyrzuty sumienia. Niewielu ludzi ma taką zdolność, albo takiego anioła w życiu, który go wprowadzi w wewnętrzny świat, tym bardziej, że jest to trudny świat. Poza tym popatrzmy na niego. Biblia dzisiaj mówi, że on był małego wzrostu. Stoi tak naprawdę gdzieś tam z tyłu tłumu, wszyscy go pomijają, wydaje się, że tak dużo może to nawet mówić o jego psychice, o jego sylwetce wewnętrznej raczej niż zewnętrznej, bo nie zawsze mały wzrost wskazuje, że ktoś jest mały duchem, albo że ktoś o wysokim wzroście może być również wielkim duchem. Tu wzrost nie ma nic do rzeczy, natomiast tekst w piśmie pojawiający się od razu nas odsyła do wewnętrznego znaczenia. Nie bez powodu chyba ta wzmianka się pojawiła, że był małego wzrostu. Co to może mówić o jego sylwetce wewnętrznej? Niewiele wzrósł wewnętrznie, niewiele dojrzał wewnętrznie, był niedojrzały wewnętrznie, może nawet jakiś taki niedorosły. No powiedzmy, że niedojrzały. Człowiek być może też z jakimiś ogromnymi kompleksami niższości, tak skarłowaciał w istnieniu. Gdzieś w środku jest taki maleńki, pomijany przez wszystkich, próbuje się przecisnąć przez tłum. Ta sytuacja zdarzyła się może przez godzinę, ale ona była jakimś wyświetleniem całości jego życia. On tak przez całe życie próbował się przebić. Być wreszcie kimś zauważonym, wybić się, choćby wejść na jakieś drzewo kariery, żeby wszyscy mnie zobaczyli. A tu niestety tak trudno jest. Pomijany przez wszystkich, może też nielubiany przez nikogo, a może również niechciany w rodzinie. Skoro doszedł do takiego zdeprawowanego miejsca w swoim istnieniu, to może nigdy nikt mu nie objawił miłości. I on sam tak właściwie stoczył się dlatego, że inni mu też nie dali tej miłości. Może stał się zły, bo nikt w nim nic dobrego w życiu nie zobaczył, nie zauważył. Nikt nie spojrzał na niego z miłością przez całe kilkadziesiąt lat. Zdarzają się takie historie. Wtedy bardzo łatwo być złym, niekochającym. Próbować się w zły sposób wybić. Zemścić się na losie, na ludziach. Zatriumfować nad innymi. Wyśmiać się komuś prosto w nos. Pogardzić tymi, którzy mnie pomijali. Tak jest z ludźmi, że kiedy człowiek jest pomijany, niezauważany, kiedy czuje się mniejszy, gorszy od innych, to może być wepchnięty przez taką sytuację na prostą drogę do tego, żeby stać się naprawdę dokuczliwym, złośliwym. Staje się wtedy złośliwy, mściwy, bo nie spotkał nikogo, kto by go zauważył, więc w zły sposób daje o sobie znać. Czasem się tak dzieciom zdarza w szkole czy w klasie, małym dzieciom, żeby być zauważonym przez nauczycielkę, czy nauczyciela, czy wychowawcę, to bardzo dokuczają. Jest jakiś sygnał, że oni mają jakieś deficyty w zauważeniu, że może rodzice nie mają czasu dla nich. I on w zły sposób daje o sobie znać. Ale właśnie takim niedorosłym dzieckiem można zostać nawet do starości, nie? I ciągle dokuczać, żeby być zauważonym. I być może kimś takim był również Zacheusz. I co się dzieje? Ewangelia mówi, że wspiął się na drzewo. Wspiął się na drzewo. Stary człowiek, dojrzały, w szatach jakiegoś poważnego mężczyzny, a on na drzewo właśnie. Żeby zobaczyć Jezusa. Ale zapewne i dlatego, że wszyscy go przerastali. Może jedno i drugie. A może dlatego, że sam chciał być zauważony, przerosnąć innych. Zwróćcie, bracia i siostry, uwagę na to, że życie nam pokazuje, że ludzie poniżeni przez życie często mają marzenia, żeby wspiąć się w życiu wysoko w swojej karierze. Stać się sławnymi aktorami, jakimiś wokalistami, być pięknymi, wysoko wykształconymi, chodzić na wysokich obcasach. I właśnie Zacheusz wysoko się wspiął na tą sykomorę. Takie drzewo, symbol. Właśnie drzewo, które streściło wszystkie usiłowania jego dotychczasowego losu. On tak zawsze robił, tylko pierwszy raz może to zobaczył wprost materialnie na tej sykomorze. To jest, wydaje mi się, taki symbol jego życia, bo on zawsze chciał innych przerosnąć, bo czuł się zawsze mniejszy od innych. Jezus zobaczył może nie tyle Zacheusza, co zobaczył, jak ten człowiek wspina się ku górze, jak on wszystkie wysiłki lokuje w tym, żeby jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Chce wszystkich przerosnąć, bo chce zdobyć trochę uznania, ponieważ w ogóle to sobą samą, jak powiedziałem, gardzi. Zacheusz chciał w życiu za wszelką cenę zajść wysoko, stać się kimś, być na takiej sykomorze sławy, stać się wyniosły, dumny, mieć dobre stanowisko, pozycję, ale im wyżej wchodził, tym czuł się bardziej poniżony wewnętrznie, coraz mniej szacunku miał do siebie, czuł się bardzo niskim, wręcz maleńkim człowieczkiem, jakimś gnomem, śmiesznym i nędznym. Bo to jest cena wielkich karier życiowych. I ktoś taki może żyć w naszym świecie i może łatwo go zauważyć. To ktoś, kto należy na pewno do grupy ludzi otaczanych zwykle modnym szacunkiem, prestiżem. Ktoś w krawacie, menadżer, biznesmen, człowiek wykształcony, światowiec, ale również duchowny, który tylko dlatego poszedł do seminarium, bo można zyskać tu jakiś szacunek, a nie dlatego, że chciał służyć Chrystusowi, bo chciał sobie odbić swoje kompleksy i tak dalej. Może tak być. Bo chce być wyróżniony w społeczeństwie. Właściwie jest wiele takich zawodów, które dają możliwość wejść na sykomorę. Stanąć pośrodku innych. I tak się wspiąć. Osoby takie jak Zacheusz zwykle dążą w swoim życiu do tego, by należeć do grupy otaczanej największym prestiżem. W owym czasie to może byli celnicy. Najlepsza kasa i najlepsza pozycja. Jest dobrze. Ale w środku, wewnątrz, w tym przedsionku serca jest wtedy nienawiść, niechęć do siebie, niegodziwość. Człowiek więc próbuje uciec od tych uczuć, no i wtedy musi jeszcze większe zło czynić, żeby zapomnieć o tym, co czuje. Może Zacheusz by tak całe życie trwał w tym swym dumnym dążeniu ciągle ku górze i nikt by go stamtąd nie zdjął i on by sam tego nie zauważył, gdyby nie jedna, jedyna osoba. Jakiś anioł, który prowadził go trochę bardziej głębiej w życie, pozwolił mu odkryć i nie przestraszyć się tego wszystkiego, co w sobie nosił, co zapisała jego pamięć, jego historia. Przychodził Jezus. I on do dzisiaj przychodzi. Może go nie widać, bo tak, jak wtedy go było widać. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że on zawsze żyje. Bo mimo tego, że wtedy był widoczny, to jakaś grupa ludzi go ukrzyżowała. I mimo tego, że teraz jest mniej widoczny, to ciągle można nawiązać z nim właściwą relację. On po prostu ciągle jest. On takie rzeczy widzi. Widzi człowieka nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Nasz Pan. I zobaczcie, to jest piękne. I specjalnie tak dużo poświęciłem czasu tej sylwetce Zacheusza, takiej zmrożonej, takiej lodówce pogardy, którą w sobie nosił. Żeby pokazać wam ten kontrast, jaki istnieje, bo Chrystus go spotyka i ani słowa nagany, ani słowa jakiegoś skarcenia, ani słowa odrzucenia. I to jest piękne, że Jezus do takiego człowieka, do takiego typa, ośmielę się powiedzieć, nie powiedział ani jednego złego słowa. I to tego człowieka zmieniło. Tutaj na tle tej strasznej postaci Zacheusza widać to piękno odniesienia Jezusa do człowieka. Coś pięknego. Tu dopiero możemy zobaczyć, jaki jest Jezus, może bardziej. On takie rzeczy widzi w nas. I wcale nie gardzi nawet gardzącymi. I nie boi się pogardy tych, którzy uważają, że Bóg nie powinien kochać ludzi parszywych czy wrednych, jakim był Zacheusz. Bóg wie, że z poczucia pogardy nie uzdrawia się pogardą, że zło złem nie załatwia się, tylko autentyczna miłość, a miłość to zauważenie kogoś, docenienie kogoś, dowartościowanie, nie udawanie, nie pochlebstwo, tylko po prostu odkrycie w kimś wartości, uznanie w kimś wartości, zauważenie kogoś w sposób wewnętrzny, wybranie, nawet upodobanie w kimś. Mówi, ja przyjdę dzisiaj do ciebie do domu, chcę z tobą dzisiaj być w twoim domu. Co widział w Zacheuszu Jezus? No tutaj możemy już przenieść to nasze rozmyślanie na inny poziom. Co Jezus widzi w nas? Bo nawet jeśli ktoś z nas, ja lub ty, widzisz w sobie taką pogardę, widzisz w sobie daremność swoich usiłowań i widzisz, że masz w sobie wiele zła i boisz się nawet spojrzeć tej prawdzie w oczy, a Biblia ci pozwala na to w tej chwili, to popatrz, jak patrzy na ciebie Jezus. Jeśli nawet jesteś takim człowiekiem jak Zacheusz, to jak on patrzy na ciebie? Co widzi w tobie Jezus? Widzi też kogoś, kogo warto dowartościować, kogo warto kochać. Pojawia się pytanie, dlaczego, Panie? Dlaczego ty mnie w ogóle chcesz kochać, skoro ja sam siebie nie potrafię kochać? Przecież ty nawet lepiej wiesz, ile podłości się dopuściłem w życiu. A mimo to on mówi, chcę dzisiaj z tobą być. I to są słowa nie tylko do Zacheusza skierowane, tylko do mnie i do ciebie. Dzisiaj chcę być z tobą w domu. Piękne. Co widzi w tobie Jezus, że pobudza go do miłości? On nie musi w ten sposób patrzeć na nas, że dlatego, że jestem dobry, więc on się ze mną zadaje. Zobaczcie, Zacheusz był zły, a on się chciał z nim zadać. Czasem ja lub ty łapiesz się na tym, że nic sobie nie widzisz dobrego. Że nic dobrego w sobie nie masz. Może ogarnia cię taki moment, coś więcej niż handra, że widzisz w sobie tylko samo zło. Bóg na szczęście ma bardzo zdrowe spojrzenie. Może być tak, jak mówię, że nie ma nic w tobie dobrego, czy we mnie. Ale kiedy przychodzi do nas Jezus, nagle stajemy się zdolni do dobra. Zobaczcie, jaka jest kolejność rzeczywistości. Nie dlatego Jezus przyszedł do Zacheusza, bo dowiedział się, że Zacheusz to bardzo dobry, szlachetny człowiek i rozdaje wszem i wobec jałmużny. O nie! Nie dlatego przyszedł, bo dowiedział się, że Zacheusz jest uczciwy, więc poszedł do uczciwego, do domu. Mimo nieuczciwego zawodu Jezus przyszedł do niego. I gdy Jezus przyszedł do Zacheusza, gdy Zacheusz przyjął Jezusa, opowiem inaczej, to był wtedy w stanie sam wpaść na pomysł zrobić coś dobrego. Mówi, od razu połowę mojego majątku daję biednym i kogo skrzywdziłem, czterokrotnie wynagradzam. Jezus mu nie mówił, wynagrodź to. On sam wpadł na taki pomysł. Okazało się, że ten typ był zdolny do takiego czynu. Tylko potrzeba było kogo? Jakiegoś anioła, który go wprowadził trochę głębiej w siebie samego. Jakiegoś Jezusa, który pokazał mu, że to jest nieprawda, że masz parszywe serce, bo na dnie tego serca stać cię na piękny gest. Diabeł cię okłamał przez grzechy. Nigdy nie spojrzałeś tak w samo głębie swojego serca. Nie? I to jest, bracia i siostry, coś pięknego dla nas. Piękny przekaz, bo być może jesteś człowiekiem, który mówi, jestem zły. Ale dlatego tak mówisz, bo powierzchniowo patrzysz na to, co czynisz. Bo może nigdy właśnie tak naprawdę na serio z Jezusem nie porozmawiałeś. Nie zaprosiłeś Go tak trochę głębiej wewnątrz. Bo może te modlitwy są tylko lodowiskiem, po którym się ślizgasz. Bo może obecność też Twoja w świątyni jest taka, że nie potrafisz się wspiąć na jakąś sykomorę modlitwy. Nie dajesz się pociągnąć aniołowi, który mówi, spójrz głębiej. Nie jesteś do końca zepsuty dzięki temu, że Jezus przychodzi do Ciebie, stać Cię na dobro. I to jest coś bardzo ważnego w naszym życiu. Coś niebywałego. Tak jest z Tobą i ze mną, że dopiero wtedy, kiedy przyjmujesz Jezusa, kiedy naprawdę się z Nim spotykasz, możesz stać się dobry. I dzięki temu Jezusowi, jeśli Go naprawdę spotykasz w życiu, to z Ciebie wyjdzie dobro. Choćbyś godzinę wcześniej był największą kanalią w tym mieście. Człowiek nie dlatego jest dobry, bo sam chce być dobry, bo ma dobre ideały, tylko dlatego, że spotyka Jezusa. I to jest odkrycie chrześcijaństwa. To jest prawda, która w chrześcijaństwie jest jedną z najważniejszych, że nikt z nas nie jest uczciwy sam z siebie, tylko dlatego, że spotyka Jezusa. Dlatego, że Jezus wyzwala w nas dobro. Że On ma ten cudowny palec, po którego dotknięciem głusi odzyskują słuch. Ci, którzy nie widzą, widzą, a ci, którzy byli źli, nagle stają się dobrzy. I tu, bracia, jest dla nas taki rewolucyjny też i ratujący nas zbawczy skok myślenia. Kiedy my od siebie wymagamy, żeby być bardzo dobrymi, to stajemy się bardzo złymi. Ale kiedy wpuszczamy Jezusa w głębi siebie, nawet gdybyśmy byli najgorsi, to wychodzi z nas dobro. I to jest właśnie, dlatego jest Jezus potrzebny. To się nazywa zbawienie. Bo sam z siebie, nawet wielu wysiłków może podjąłeś się w życiu, czy podjęłaś się i co z tego wyszło? Niewiele. Może nawet ktoś ci udokumentował to, że wszystko dobro, które dokonałeś czy dokonałaś w życiu, to był zwykły egocentryzm, o którym nawet nie wiedziałeś. Nie tak dawno, jakiś czas temu, nagle sobie uświadomiłem, że nigdy w życiu nie uczyniłem nic dobrego, to znaczy nic dobrego, że nigdy w życiu nie uczyniłem nic z prawdziwej, autentycznej, czystej miłości drugiego człowieka i z czystej, prawdziwej miłości do Jezusa Chrystusa. Nigdy w życiu. Żeś nawet jakieś dobro ze mnie wyszło, to tylko najwyżej Jezus ze mnie to uczynił. Ale ja, jak sobie tak przyjrzę się swoim motywacjom, to najczęściej było dość niewłaściwe. Nawet jeśli coś dobrego próbowałem robić, to dla własnego interesu, chociaż go mogłem nie widzieć. Ale Jezus w nas wyzwala dobro. Jego obecność w naszym życiu to jest zbawcze dla nas. I ten tekst, bracia i siostry, dzisiaj pojawia się w liturgii, jak powiedziałem, z okazji poświęcenia świątyni. Ma nam pomóc zrozumieć choćby trochę, jakim dobrodziejstwem też jest dla nas oczywiście świątynia, gdzie spotyka Bóg człowieka, gdzie człowiek też spotyka się z Bogiem, ale ta świątynia odsyła nas do jeszcze jakichś wewnętrznych przestrzeni, do jakiejś geografii ducha, gdzie zupełnie inne jeszcze prawa panują. To świątynia jest miejscem, gdzie człowiek jest zapraszany przez anioła, żeby wszedł głębiej w siebie. Co to jest świątynia? Wspaniała architektura, stare figury, jakieś piękne obrazy, wyjątkowy klimat, miejsce relaksu, medytacji, posiedzenia sobie. Czy też miejsce, gdzie człowiek wspina się w swojej modlitwie na sykomorę duchowego wysiłku, by być widzianym przez Boga. I tu znowu tekst przychodzi nam z pomocą. Zacheusz wspiął się na tą sykomorę i nie było to nie tylko symbolem jego życia, streszczeniem jego życia, dotychczasowych wysiłków, osiągnięcia pewnej kariery, pokonania swoich kompleksów, ale też wspiął się na tę sykomorę i to jest symbolem jego wysiłku duchowego. On chce zobaczyć Jezusa. Otóż nasze modlitwy nie zawsze są wysiłkiem. Czasem z wysiłkiem się ledwie modlimy. Ale w modlitwie nie dokonujemy pewnego wysiłku, żeby się wspiąć trochę wyżej. Żeby w tej modlitwie dostrzec to, że Bóg na nas patrzy. Jest taki moment w modlitwie, dobrej modlitwie, kiedy człowiek wie, że Bóg na niego patrzy. nagle sobie uświadamia obecność Jezusa. Bo można się też tak pomodlić, że nawet sam człowiek sobie nie uświadamia, że jest. Ale świątynia jest takim miejscem, gdzie masz okazję, gdzie masz czas na to, żeby wreszcie nie przegapić, nie przechlapać tej modlitwy, nie przeklepać. Tylko trochę może głębiej, trochę wysiłku, trochę sykomory, trochę wspinania się, żeby zobaczyć Jezusa. Zacheusz zobaczył dopiero wtedy, jak wielkie zło uczynił, gdy Jezus wszedł do jego domu. Wchodzi do domu, wchodzi Jezus i nagle mówi: ojej, przecież ja skrzywdziłem wiele osób. Wcześniej w ogóle nie był tego świadomy, o czym to mówi. Wcześniej tak wcale swojego życia nie dostrzegał, by czuć się zobowiązanym do wynagrodzenia. Ludzie, których serce nie jest zamieszkałe przez Ducha Jezusa, którzy nie wpuścili Jezusa do swego domu, choćby religijni, choćby nawet byli kapłanem, czy profesorem, czy sprzątaczką, czy aktorem, wszystko jedno kim, ale nie wpuścili go tam do wewnętrznego przedsionka, to oni nie widzą, jak wielkie zło uczynili w życiu. I popatrzcie, bracia i siostry, jakie to smutne, kiedy ktoś mówi tak: ja tego nie uważam za grzech, albo to przecież nic złego, ja nie mam grzechu, ja nie mam z czego się spowiadać. O czym świadczą takie sformułowania? A o tym, że nigdy wewnątrz ciebie, Zacheuszu, nie był Jezus. Że może coś mówisz, może coś odmawiasz, może zaliczasz, podkreślasz jakieś religijne zobowiązania, ale jeśli takie słowo używasz, znaczy, że nie widzisz, bo Zacheusz zobaczył zło, kiedy Jezus wszedł do głębi. Zacheusz zapewne też tak mówił: ja nic złego nie zrobiłem, chociaż wiele osób płakało z jego powodu. Zacheusz zapewne też tak mówił, dopóki Jezus nie wszedł pod dach jego domu, czyli wszedł w głębi jego życia. Gdy wszedł, to nawet nie zdążył Jezus powiedzieć, że słuchaj, człowieku, chłopie, no przecież ty narobiłeś tyle zła. On go tylko opromieniał miłością, patrzył na niego z miłością. Zacheusza to tak ujęło, że skruszył się. Nagle zdał sobie sprawę, jak wiele zła uczynił w życiu. I mówi: połowę majątku daję ubogim. Kogo skrzywdziłem, 4 razy wynagrodzę. Po co taki pomysł? Chciał zaimponować Jezusowi? Przed Bogiem nie ma czym imponować, bo On tak wszystko wie. On nagle zobaczył swoje zło. Kiedy się widzi, jak Bóg nas kocha, człowiek też widzi, jak wiele zła popełnił w życiu. Gdy ty i ja zaczniemy się wspinać na taką sykomorę modlitwy i wykorzystamy ten czas poświęcony nam tutaj w poświęconej świątyni, kiedy siedząc sobie tutaj w tej ławce, pomyślisz sobie: skoro już tu siedzę, to po co mam to w głupi sposób przeżyć ten czas? Może wespnę się trochę w tej modlitwie, może dzisiaj trochę inaczej się pomodlę. Może będzie to pierwsza niedziela, w której naprawdę trochę głębiej wejdę w siebie. Przyjrzę się swoim uczuciom i tego, co naprawdę jest we mnie. Może ta moja modlitwa powinna być troszeczkę wysiłkiem, może minutę dłużej, może głębiej. I gdy zaczniemy się tak wspinać na tą sykomorę modlitwy, jak powiedziałem, zobaczymy nie tylko Jezusa, zobaczymy nie tylko Jego piękne oczy patrzące się z miłością w nas, Jego dobroć, Jego miłosierdzie względem nas, ale też zobaczymy, bracia i siostry, to nasze zło. O, jak wtedy człowiek wyraźnie widzi swoje grzechy. Nie boi się, nie lęka się zobaczyć prawdy o sobie, bo wie, że Bóg chce to przebaczyć. Ale pierwszym aktem przebaczenia jest uznanie, dopiero później jest wyznanie, dopiero później jest przebaczenie, dopiero później jest uświęcenie. Uznanie. Bracia i siostry, sykomora to rodzaj takiej dzikiej figi, która rośnie gdzieś tam w tych okolicach Bliskiego Wschodu. Ogromne drzewo, figowiec, dziki figowiec, zdziczałe drzewo, potrafi być bardzo wysokie, kilkanaście metrów. I z dawien dawna te owoce służyły najbiedniejszym za pokarm. Ale owoce te nadawały się do spożycia tylko pod jednym warunkiem. Jeśli ktoś, kto troszczył się o takie drzewo, dokonywał pewnego zabiegu, nazwę go nawet chirurgicznym. Amos, prorok Amos mówi w 7 rozdziale o tym, że jest, nie jest prorokiem, mówi ze skromności, tylko tym, który nacina sykomory. Co to znaczy? Otóż, żeby owoce dojrzały, jakiś ogrodnik, też dziki ogrodnik, musiał wziąć scyzoryk i naciąć te owoce. Powiem inaczej, zranić te owoce. Kiedy te owoce były nacięte, wydobywał się z owocu etylen i również inne owoce dojrzewały, które nie były nacięte. Do czego zmierzam, bracia i siostry? Jeśli nie były nacięte te owoce, tworzyło się robactwo i te owoce nie nadawały się do jedzenia. Jak można zjeść robaczywy owoc? W tym jest bardzo głęboka myśl. Takim nacięciem dla nas, w naszym sercu, które powoduje, że dojrzewamy i nie tworzą się robactwo, nie tworzy się robactwo w naszym sumieniu. Takim nacięciem jest Słowo Boga, jest Biblia, jest Słowo Prawdy. Jest spojrzenie przez światło Biblii prosto w swoje sumienie. I to cię nacina, to cię rani po prostu. Wiele razy bracia i siostry, bywając na rekolekcjach różnych dniach skupienia z różnymi osobami, czasem kiedy mówiło się zbyt mocne, takie raniące słowo, ale prawdziwe, to niektóre osoby trzaskały drzwiami, wychodziły. Ale widziałem również takie demonstracje złego ducha, że ktoś rzucał się na środek świątyni, rzucało nim po prostu po świątyni. Nie był w stanie przyjąć prawdy. Nie pamiętał o tym, że prawda tak naprawdę wyzwala. Że ból później rodzi zagojenie. Że człowiek szybciej dojrzewa wtedy. Mnie samemu też jest trudno przyjąć prawdę. I tobie jest przyjąć prawdę. Ale cóż innego nas zbawia? Kłamstwo? Jeszcze jedno kłamstwo to może cię tylko jeszcze bardziej zakręcić w twoim życiu, prawda? I kiedy Zacheusz widział Jezusa w swoim domu, przyszło mu na myśl to wszystko, co złego uczynił. Co to znaczy? Nacięło to jego serce. Ta prawda go zraniła. Bo nagle zobaczył, jakim jest raniem. To go zabolało. Ale to było prawdziwe. Jaki był efekt? Mówi, połowę dam ubogim. Kogo skrzywdziłem, 4 razy wynagrodzę. To jest zły efekt? On dojrzał. On nareszcie przerósł samego siebie. Przestał być karłem. Stał się dojrzałym, dorodnym człowiekiem. W pełnym tego słowa znaczeniu. Ale musiało być to zranienie prawdy. I my, bracia i siostry, boimy się tego. Ja się boję, ty się boisz tej prawdy, nie? Strasznie się boimy, lękamy się. Wiele razy widziałem, jak ludzie nawet drżeli fizycznie przed wyznaniem prawdy, na przykład przed spowiedzią albo przed modlitwą uwolnienia czy coś, że to ich po prostu paraliżowało, to spotkanie z prawdą. O, trudne przeżycie. Dlatego wiele ludzi tak bardzo boi się zostać sam na sam z Bogiem. No bo ty się nie da nic okłamać. Jezus spojrzy w twoje oczy i ty widzisz również oczy swojego sumienia. Wtedy już nie da się gdzieś wymknąć. Ludzie uciekają przed modlitwą. Dlaczego? Albo byle jak się modlą. Nie dlatego, że są leniami, tylko boją się głębiej wejść. Bo tam jest prawda. Uciekają przed czytaniem Biblii. Mówią, a to za trudne, to nudne. Dlaczego? Bo to jest prawdziwe. To rani serce. Uciekają wreszcie ze świątyni. Przyjdą tutaj, zakręcą się, już uciekają. Dlaczego? Bo zaczyna to już palić w środku. Bo to jest prawda. I mnie też nie jest łatwo stać przy tym ołtarzu, a myślicie, że mi jest łatwo to mówić do was, bo przecież też mówię do siebie. I jak ja tutaj stoję teraz, jak Zacheusz, czy na podwyższeniu drewnianym, jak na sykomorze. Bracia i siostry, i to wszystko rozważmy i niech nas przynajmniej dzisiaj do jednego maleńkiego kroku na milimetr zobowiąże to. Trochę głębsza modlitwa, tylko dziś. Jak już raz posmakujesz tych owoców sykomory zranionych, to zawsze będziesz tego pragnął. Kto raz został zraniony słowem prawdy, zawsze tego pragnie. Ale kto nigdy tego nie doświadczył, ciągle przed tym ucieka. Jeśli raz głęboko się pomodlisz, to już ci to na zawsze zostanie. Nie musimy od razu wychodzić ze świątyni, jak się tylko skończy msza. Nie musimy od razu przychodzić do świątyni, jak się tylko zaczyna. Czasem można wcześniej lub później. Nie musimy od razu przejść do porządku dziennego, jak przyjmiemy komunię świętą. Może chwilę głębiej, może chwilę dłużej, może chwilę prawdziwej. Życzę ci tego również ze zranionego serca. Amen.